będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Dziś temat walka o wychowanie i edukację. W naszym studiu pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witamy bardzo serdecznie.
Też serdecznie witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pani Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Witamy.
Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Bardzo dziękujemy za czas poświęcony już naszym widzom po 18:15. No, dlaczego tak stawiamy temat? Walka o wychowanie, edukację. Nieraz pytamy o tą edukację taką klasyczną, o to, by no, też była prawda, dobro, piękno. Wychowywać według jakich wartości, nieraz się pytamy. Czy właśnie tylko edukacja, czy też wychowanie, czy nie jest to jakieś też osłabienie autorytetu nauczyciela, bo nieraz pytamy, no, do czego ten nauczyciel, rola nauczyciela, czego oczekuje szkoła, czego oczekuje rodzic, no, czy nie ma jakiegoś takiego starcia, czy jakaś spójność, czy rodzic może też czegoś oczekiwać przez to, co dziś proponuje się w oświacie. Która z pań pierwsza?
No myślę, że parę wątków...
Pani Hanna Dobrowolska, proszę.
Że parę wątków pojawiło się nam już w trakcie rozmów w telewizji Trwam przed dwiema godzinami. I sądzę, że niektóre kwestie wymagają może dopowiedzenia czy doprecyzowania. Teraz mamy więcej czasu, nie mamy takich ograniczeń jak wówczas.
Tam pojawił się problem edukacji inkluzywnej czy włączającej i też nauczanie w chmurze.
Tak, to były takie dwa główne motywy. Ja może nawiążę do pierwszej kwestii, ponieważ właściwie na niej zakończyliśmy bardzo cennym głosem pani pielęgniarki szkolnej, która podała bardzo konkretny przykład właśnie na antenie telewizji wielkich problemów, jakie wynikły w klasie w trakcie próby włączenia dziecka, nie wiemy, czy to był chłopczyk, czy dziewczynka, nie zapamiętałam, może to nie padło, z problemami z autyzmem w trakcie lekcji. I rzeczywiście dostrzegamy takich problemów coraz więcej. Kwestia masowego włączenia dzieci do szkół ogólnodostępnych ze wszystkimi rodzajami dysfunkcji budzi olbrzymie kontrowersje i co jest szczególnie bolesne, że o tych kontrowersjach się nie słyszy i nie mówi. One istnieją w przestrzeni szkolnej, w pokoju nauczycielskim, pomiędzy nauczycielami. Często pojawiają się także jako głosy rodziców skierowane do kuratorium, szczególnie w sytuacjach, w których istnieją zjawiska agresji szkolnej z obu stron, zarówno ze strony uczniów niepełnosprawnych odreagowujących swoje stresy w stosunku do społeczności klasowej, jak również tych uczniów, którzy chcą po prostu na siebie zwrócić uwagę, ponieważ mają problemy komunikacyjne, więc jest to charakterystyczny sposób, czyli właśnie jakieś działanie na tyle nietypowe, na tyle budzące kontrowersje, iż wszystkie oczy zwrócone są właśnie na to dziecko, bo takie objawy też są. Mamy też bardzo konkretne sygnały jako ruch ochrony szkoły, przedziwnych zupełnie i bardzo trudnych do zaakceptowania zjawisk, o których już także w niektórych mediach mówiłam, jak choćby przykład nadaktywności, nadpobudliwości seksualnej chłopca, który w 8 klasie szkoły podstawowej w Warszawie zaskakuje swoimi zachowaniami nad reaktywnością i nie będę już tu wdawać się w szczegóły, ale budzi zgorszenie w trakcie lekcji i właściwie nikt nie jest w stanie zwrócić temu dziecku skutecznie uwagi, ponieważ właśnie ma orzeczenie i jest pod specjalną ochroną. Te zjawiska mnożą się w szkole i szczególny niepokój budzi to, że o nich słyszymy głównie właśnie na antenie wolnych mediów, natomiast nie poddawane są żadnej szczegółowej analizie przez organa zarządzające oświatą, przez badaczy nauki, także te kwestie są całkowicie pomijane. Obserwuję konferencje naukowe, które w ciągu tego roku zaistniały. Wszystkie są jedną wielką chwalbą edukacji włączającej. Czasami pojawia się jakiś nieśmiały głos rodzica, który jest zaproszony do panelu na przykład dyskusyjnego. Taki głos ciekawy bardzo pojawił się. Mamy dzieci głuchoniemych albo też głuchych, nie mogę sobie przypomnieć, w każdym razie podczas konferencji w Bydgoszczy zorganizowanej w listopadzie przy współudziale Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tam mama powiedziała wprost, że zupełnie sobie nie wyobraża, aby jej dziecko głuche mogło uczestniczyć w normalnej pracy w szkole masowej przy jedynie drobnym wsparciu nauczyciela wspomagającego. Więc taki pojedynczy głos padł w trakcie kilku godzin obrad grona, które skupiało się wyłącznie na wychwalaniu samej idei inkluzji i na tym, iż należy w tej chwili implementować w Polsce, i padło to w sposób dosłowny, kulturę inkluzywną, kulturę włączającą, więc już w tej chwili przechodzimy na wyższy poziom, jak gdyby ogólnospołecznego, a nie tylko edukacyjnego. Tam było to bardzo mocno podkreślane, że inkluzja, edukacja włączająca jest skutkiem inkluzji społecznej, pewnego podejścia ideowego do społeczeństwa, a jest tylko jednym elementem całej łamigłówki po to, ażeby to społeczeństwo inkluzywne zbudować. Może o tym będzie jeszcze czas powiedzieć dalej, ale na tym tle szczególny mój niepokój budzi cały czas widniejący na stronie rządowej rządowy projekt ustawy o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin. Ten projekt został upubliczniony 31 listopada 2021 roku i już od ponad roku widnieje na stronie. Jest w jakiś sposób dopracowywany, tak sądzę, w zaciszu ministerialnych gabinetów, a zawiera bardzo groźny, całościowy plan zmiany oświaty w Polsce. Nie mówi się o tym. Nie mówi się o tym, że czeka nas jakaś kolejna reforma. Reformę kojarzymy raczej z czasem minister Zalewskiej z 15, 16 i dalej latami wdrażania reformy administracyjnej w szkole. Natomiast to, że w tej chwili na naszych oczach dzieje się reforma ideologiczna, bo tak to nazwę, czy też może antyreforma ideologiczna w polskim systemie oświaty, o tym nie wie właściwie nikt poza kilkorgiem specjalistów i poza tymi, którzy czerpią spore profity z tego, że edukacja włączająca pomału wcieka do szkół. A skąd biorą profity? Profity z funduszy Unii Europejskiej, a właściwie Unijnej Agencji na rzecz Edukacji Włączającej, poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji te fundusze docierają do ośrodków szkoleniowych, do instytucji organizujących konferencje, prace badawcze naukowców i rozpleniają się po całej Polsce, zamykając usta tym, którzy chcą powiedzieć prawdę, ponieważ oni tych funduszy i grantów nie otrzymują, w związku z czym organizują się często w sposób, powiedziałabym, społeczny, dzięki życzliwości otwartych mediów. Dzięki temu możemy dzisiaj też o tym mówić. Nie wydaje mi się, żeby to było właściwe zjawisko, a żeby na pewno bardzo wiele osób zainteresowanych kwestiami oświatowymi protestowałoby wobec takiej właśnie ukrytej, pełzającej reformy oświaty, gdyby o niej do końca zostało poinformowane w sposób otwarty. Do czego zmierzamy? Zmierzamy do ideologizacji polskiej szkoły w imię inkluzji społecznej, czyli tworzenia społeczeństwa zmiksowanego, słabo wykształconego ostatecznie, bo taki będzie skutek tego procesu, który się toczy, z zachwianym, zaburzonym systemem wartości, z pewną niedookreślonością oczekiwań wobec osób kształconych, będzie to skutkowało i spadkiem wykształcenia, i docelowo wychowaniem społeczeństwa bezradnego, poddawanego łatwo manipulacji społecznej. Tak, nie wiem, tak, czy taki jest właśnie, cel.
Czy my bierzemy to na serio, prawda? Czy widzimy, że takie problemy mogą być? Czy my się tym przejmujemy? Albo kto się ma tym przejąć? Kogo to dotyczyć będzie? Czy my gdzieś już taką sytuację możemy zauważyć, że tak się dzieje? No bo jeżeli, tak mówiliśmy, rewolucja idzie przez świat, jeżeli takie propozycje, czy taka reforma, takie edukacja włączająca gdzieś funkcjonuje, a my chcemy ją, czy ktoś nam ją proponuje i my ją przyjmujemy jako dobrą monetę, czy by pani mogła, czy pani też nam jakoś pokazać, bo nieraz może myślimy, że to nie są nasze problemy, że o czym my w ogóle mówimy i do kogo ta mowa?
No niestety są to już nasze problemy, natomiast dowody na dekonstrukcję oświaty, jaka jest skutkiem edukacji inkluzywnej, mamy na całym świecie. To jest fatalne zupełnie doświadczenie, które przeszły kraje najpierw anglosaskie, począwszy od lat 70. poprzez lata 80., następnie anglosaskie szeroko pojęte, ponieważ zarówno Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, jak i Australia to były wiodące kraje wprowadzające najpierw edukację. Skutek jest taki, że na przykład w tej chwili obserwowany jest proces wtórnego analfabetyzmu młodzieży australijskiej. To są najświeższe badania z ostatniego pół roku, kiedy wskazuje się, że po prostu populacyjnie jest to analfabetyzm funkcjonalny. Zaczyna się reedukować całe grupy społeczne. Wycofywanie z edukacji włączającej, w ich przypadku inkluzywnej, już jest od dłuższego czasu. Reaktywowane zostały szkoły specjalne, które najpierw zlikwidowano. Powołano w szkołach masowych specjalne oddziały specjalne po to, ażeby wyjąć uczniów włączonych poprzez inkluzję do kształcenia masowego, do klas, ponieważ kompletna dekonstrukcja oświaty na poziomie klasowym nastąpiła. W związku z czym stworzono w tej chwili mini zespoły w szkołach. Podobny zresztą zabieg zastosowano w Stanach Zjednoczonych. I to jest pewna ucieczka od problemu, ale jednocześnie pewne wyjście z sytuacji, kiedy w ramach szkoły ogólnodostępnej tworzy się klasy specjalnie profilowane dla uczniów z silnymi dysfunkcjami, z silnymi niepełnosprawnościami i oni uczestniczą w życiu szkolnym, na przerwach, czy czasami na boisku, jeżeli to jest możliwe, w grach zespołowych, czasami w trakcie wydarzeń szkolnych, wspólnych, oczywiście specjalnie też zaopiekowani, natomiast nie uczestniczą w procesie dydaktycznym, co jest kluczowe. Tam, gdzie istnieją w normalnym włączeniu, tym takim masowym, takie zjawiska są nadal w części krajów europejskich, które później implementowały edukację inkluzyjną i w tej chwili później zaczęły i później się z niej wycofują. My jesteśmy na końcu tej drogi i dopiero to wprowadzamy, z czego się już właściwie wszyscy wycofują. Więc oni, czyli kraje europejskie, w tej chwili są, na naszych oczach się to dzieje, że niektóre kraje próbują uciekać, niektóre sobie z tym nie radzą, a niektóre, tak jak wspominałam w telewizji, utrzymały cały system szkolnictwa specjalnego, jak na przykład Niemcy. Więc form przeciwdziałania temu, co się kolokwialnie mówiąc narozrabiało w oświacie, jest wiele, ale wszystkie kraje mają negatywne doświadczenia związane z inkluzją. I choćbyśmy zaklinali rzeczywistość, że jest to wspaniały równościowy projekt, choćby neomarksiści nam próbowali zasugerować, że to my jesteśmy nienowocześni i nie potrafimy się odnaleźć w nowej rzeczywistości i że powinniśmy zmienić swoją opcję i być bardziej empatyczni w stosunku do wszystkich, to jest tylko zaklinanie rzeczywistości i brnięcie w utopię, która nigdzie się nie sprawdziła i którą próbuje się nam za ciężkie fundusze w Polsce zaprowadzić. Niestety najbardziej pokrzywdzonymi w tej grupie są osoby silnie niepełnosprawne. Obserwujemy masowy odwrót ze szkolnictwa ogólnodostępnego do istniejących jeszcze w Polsce placówek specjalnych. Mówią o tym pedagodzy specjalni, że trafiają do nich dzieci w tej chwili licznie i za późno, ponieważ nie kształcą się od początku edukacji. Próba jest włączenia na przykład na poziomie nauczania początkowego, tak, w klasach 1, 3, 4. Jeszcze te dzieci sobie troszeczkę lepiej radzą, ponieważ wszystkie dzieci dopiero startują. Natomiast w klasie 4, 5, kiedy wchodzi nauczanie klasyczne, przedmiotowe, a nie zintegrowane, te dzieci już zaczynają ponosić klęski edukacyjne, popadają w depresję, w stres, kumulują się ich problemy wyjściowe, niepełnosprawnościowe i rodzice zabierają je do placówek specjalistycznych, a tam pedagodzy specjalni są często przerażeni. Mówią o absolutnych brakach, które często są już nie do odwrócenia przez stracone lata.
Czyli 3 lata zmarnowane?
3-4 różnie, bardzo różnie te dzieci potem wracają. Czasami są próby wychodzenia. Mamy taki niezwykle przejmujące świadectwo dziewczynki, na której życzenie po skończeniu szkoły podstawowej, jest to dziewczynka niewidoma, po skończeniu szkoły podstawowej prosiła, ażeby w pierwszej klasie licealnej mogła pójść do szkoły ogólnodostępnej i na jej znowu prośbę po jednym semestrze obecności w szkole masowej rodzice ponownie przenieśli ją do zakładu dla ociemniałych, ponieważ poniosła swoją osobistą klęskę właśnie w szkole masowej. Pomimo olbrzymiego wysiłku i rodziny, i tych nauczycieli, którzy jakoś próbowali sobie radzić, okazało się to po prostu prawie niemożliwe, ażeby w zespole, w normalnej klasie dziecko z tak silnym problemem, czyli z całkowitym niewidzeniem, mogło nagle zdawać...
Czyli takie jednostki specjalistyczne są lepiej zorganizowane i lepiej przystosowane do tego, żeby z takimi dziećmi, młodzieżą pracować.
One po prostu do tego zostały powołane. Tam są takie kadry, takie zespoły, taka metodyka kształcenia, tak wyposażone znakomicie placówki. W tym celu istnieją w Polsce. Natomiast edukacja w szkole masowej ogólnodostępnej jest niezwykłym ryzykiem, częściowo ryzykiem, które przynosi efekty pożądane oczywiście. I ja tutaj nie mówię o dysfunkcjach ruchowych, bo one już dawno zostały jako bariera pokonane i dzieci na wózkach są w normalnych szkołach, ale mówię o zupełnie innych, bardzo skomplikowanych dysfunkcjach, głębokich upośledzeniach intelektualnych. To są dzieci, które zawsze były w szkołach specjalnych, zawsze były otoczone specjalną troską. Tymczasem teraz rodzice próbują je włączać na skutek wadliwej informacji, moim zdaniem, przede wszystkim w poradniach pedagogiczno-psychologicznych.
Ale oni mają prawo, ja to uzupełnię. Rodzice korzystają po prostu ze swojego prawa. Od 2017 roku mamy w Polsce takie prawo, które mówi, że rodzice, obojętnie jakie dziecko ma tutaj niepełnosprawności, mają prawo zapisać do każdej szkoły masowej i to prawo musi być egzekwowane. I dla mnie to jest w tym momencie podstawowa informacja, że zrezygnowano z czegoś, co było bardzo ważne, bo jednak informacja specjalistyczna od psychologów, od pedagogów z poradni psychologiczno-pedagogicznej była tą kluczową, która wskazywała, czy dziecko jest w stanie odnaleźć się w szkole masowej, czy też nie. Jeżeli tego zaniedbaliśmy, jeżeli tego nie ma, to w tym momencie krzywdzimy bardzo wiele dzieci, czasem całą klasę, cały zespół klasowy, bo ani to dziecko nie potrafi się odnaleźć w tej klasie, ani reszta dzieci nie jest w stanie korzystać dobrze z procesu dydaktycznego, bo niestety jest zaabsorbowane na przykład zachowaniem takiego dziecka, mimo że ono ma na przykład nauczyciela wspomagającego. Tutaj też ja bym chciała dodać do tego, co pani ekspert powiedziała, bo to bardzo ważne, że jeżeli pytamy, czy to jest dla nas sytuacja jakaś faktyczna, czy to się dzieje, czy tak naprawdę jest, że ta edukacja włączająca będzie wprowadzona, czy mamy do tego jakieś podstawy, żeby się tym przerażać, to wystarczy skierować wszystkich na strony ORE, tak, czyli tego ośrodka, który ma na swoich stronach wszelkie dokumenty związane z, i to też tłumaczone na język polski, związane z tą edukacją włączającą. Mamy tam również raporty z różnych krajów. Wystarczy przeglądnąć. Powiem, że sam język tych pism jest przerażający, bo to jest ten bełkot unijny tragiczny, ale z niego wynikają bardzo różne sytuacje, które, szczerze mówiąc, patrząc na nasz system edukacyjny, wręcz przerażają, bo jeżeli ja czytam, że w Szwecji w sprawozdaniu ujmowanym przez pedagogów jest informacja taka, że tam uznano, że jak najmniej nauczycieli w danej klasie, tym lepiej dla dzieci i że nie należy przejmować się tym, że nauczyciel nie jest specjalistą danego przedmiotu, bo przecież wystarczy, że sobie przeczyta godzinę przed lekcją jakąś z podręcznika jakiś fragment i wystarczy, żeby już dalej uczył, to my wiemy już w tym momencie, że nie chodzi o to, żeby to była szkoła, jak dzisiaj się często mówi, wysokiej jakości dla wszystkich, tylko chodzi o to, żeby jak najmniej wiedzy tym dzieciom przekazywać, a dbać jedynie o to, żeby wszystkie w miarę dobrze razem się czuły, razem. Czyli jeżeli razem się wszyscy mają jednakowo dobrze czuć, to trzeba jednak do jakiegoś tam punktu jednak dążyć. Czyli trzeba to, o czym jest w kółko mowa, dostosowywać. No nie ma czegoś takiego, że wszyscy jesteśmy jednakowi, że mamy wszyscy te same potrzeby, że mamy wszyscy takie same talenty, że w tym samym czasie się rozwijamy. No jednak tak nie ma, więc w tym wszystkim, o czym my mówimy tutaj dzisiaj, to taką podstawą, takim fundamentem jest to kłamstwo, więc jeżeli nie zaczniemy patrzeć na to, co kiedyś się sprawdziło, czyli tak jak ojciec na początku powiedział, na edukację klasyczną, tak, to taką edukację, gdzie opartą na prawdzie, na dobru, na pięknu i przede wszystkim właśnie na uczciwym traktowaniu drugiego człowieka, na szacunku do drugiego człowieka, to niestety jesteśmy skazani w tym momencie na klęskę.
Ja jeszcze chciałam dodać rzeczy, o której dzisiaj nie mówiłyśmy, a która jest niezwykle istotna, jeżeli dochodzimy do tego, co się znajduje na stronach różnych instytucji lansujących edukację włączającą. Mianowicie jest tam bardzo tęczowo. To nie jest tak, że inkluzja jest tożsama z integracją w naszym polskim pojęciu. To, że my kojarzymy włączanie wyłącznie z kwestią uczniów niepełnosprawnych, to jest coś, co jest jedynie punktem wyjścia, a punktem dojścia właśnie jest inkluzywne społeczeństwo. Na czym ono polega? Polega na tym, że ta inkluzja dotyczy absolutnie wszystkich grup społecznych. Ma wchłonąć i ujednolicić wszystkie grupy wyznaniowe, etniczne, ale również orientacje seksualne, ale również mniejszości i seksualne, i kulturowe. I o tym również, ku mojemu zaskoczeniu, jedna z badaczek kwestii i osoba występująca publicznie w imieniu pracownik Uniwersytetu Śląskiego na owej konferencji w Bydgoszczy, o której mówiłam, zorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wespół z Ministerstwem Edukacji, powiedziała wprost: to dopiero początek. Wszyscy jesteśmy w inkluzji. Wszyscy jesteśmy we włączaniu, padają takie pojęcia. Musimy się w tym odnaleźć. Musimy wychować otwarte społeczeństwo włączające razem właśnie z tymi mniejszościami. Kiedy wejdziemy na stronę projektów inkluzji edukacyjnej szkockich, irlandzkich, hiszpańskich, to tam już jest bardzo, bardzo tęczowo. Flaga LGBT powiewa nad słowem edukacja w różnych wydaniach. Włącznie z tym, że symbolem jest tęczowy krawat, ponieważ to jest skrót, krawat jednocześnie jest skrótem liter ty i e, tak, czyli sprowadzających się do inkluzji w edukacji. I to po prostu jest niestety bardzo, bardzo groźne. Również najnowsze doniesienia ze Stanów Zjednoczonych mówią o tym, że to Centralna Federacja Zdrowia Stanów Zjednoczonych, CDC, zaczyna wprowadzać opresję wobec nauczycieli, którzy zbyt mało i zbyt delikatnie wprowadzają inkluzję LGBT w amerykańskich szkołach. To jest sprzed kilku dni informacja, która się pojawiła, iż to jest obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, obowiązująca dyrektywa CDC, która właściwie przekracza swoje kompetencje, ponieważ to jest organizacja zajmująca się kwestiami zdrowia. Tymczasem ona poucza system edukacji, system oświatowy Stanów Zjednoczonych na okoliczność właśnie większej inkluzji osób LGBT. Więc to do tego dążymy. To nie jest tak, że ta ideologia nas ominie, że my zaczarujemy tę rzeczywistość i powiemy stop, teraz już dalej nie idziemy z włączającą, kończymy na tym etapie, zajmujemy się tylko tym, a od jutra będzie już tylko dobrze, pięknie i nikt nam nie każe zrobić kroku dalej. No obawiamy się, że niestety ten krok dalej będzie konieczny do wykonania.
No a teraz pytanie, czy jakie grono winno to zauważyć, żeby na przykład nie dopuścić do tego? No bo jeżeli widzimy już skutki, tak jak pani mówi, w Stanach Zjednoczonych, a teraz są kolejne można powiedzieć naciski, żeby to jeszcze mocniej, jeszcze jakoś tak radykalniej wprowadzać, to znaczy, że ktoś nad tym czuwa, to jest jakaś inżynieria społeczna i nie tylko zaplanowana, prawda, na jednym kontynencie, ale w całym świecie, tam gdzie tylko można. I teraz, czy chcemy komuś zrobić dobrze, czy tak naprawdę chcemy wystąpić przeciwko ludziom, bo niby z troską o słabym. Mówimy o słabym, że słabemu chcemy pomóc, żeby on nie był wykluczony. Ale tak naprawdę słabemu, jak słucham tych wypowiedzi, tych informacji, słabemu pogarszamy sytuację w jego rozwoju, a tych, którzy mogliby piąć się, bo przecież my też chcemy mieć ludzi, którzy szczycimy się, ktoś odkrył, coś wymyślił, prowadzi społeczeństwo, ktoś będzie, bo nawet kto ma być prezydentem, kto ma być premierem, kto ma być dobrym ministrem, dobrym zarządzającym, chociaż dzisiaj się na każdym wiesza wszystkie, brzydko mówiąc, szmaty, jak tylko można, i obrzydza się wszystko. Ale kto na przykład ma być odpowiedzialny za formację, za szkołę, za nasz urząd, żebyśmy dobrze byli potraktowani? Kto ma być dobrym rodzicem? Kto ma być dobrym księdzem? Tutaj myślę, że wiele takich pytań, i czy mamy sobie je postawić, albo jakie gremia powinny alarmować i kto ewentualnie powinien powiedzieć dość?
No to wyraźnie trzeba powiedzieć, że w zapisach wszelkich mamy zagwarantowane w państwie polskim prawo do tego, żeby edukacja była tylko i wyłącznie w rękach polskich. Także to jest taka dziedzina, taka domena, gdzie my sami możemy o sobie decydować, gdzie nie ma tutaj, nie powinno być żadnego wpływu zewnętrznego, z zewnątrz państwa polskiego, unijnego chociażby nacisku, bo mamy tutaj wolność w decydowaniu, nic nas nie obliguje, żadne traktaty. No ale prawda jest taka, że najwyraźniej jest to nasz wybór. No, ojciec pyta, jak to, kto za to wszystko odpowiada. Według mnie w państwie polskim najważniejsze sfery, które stanowią o bezpieczeństwie państwa, to przecież jest kwestia obronności, czyli bezpieczeństwa faktycznie każdego obywatela, zdrowia i edukacja. I tego trzeba pilnować. Tego trzeba pilnować jak niepodległości. To jest rzecz, która ma wpływ na całe kształtowanie się naszego państwa, społeczeństwa, na kolejne pokolenia. Dzisiaj sytuację taką mamy, o jakiej mówimy, że jednak wyraźnie widzimy te trendy wprowadzania edukacji inkluzyjnej, o której też już była mowa, że w ocenach już w różnych państwach no, okazuje się, że jest to coś złego, ale idą za to ogromne pieniądze. Pytanie na to, jak się z tego wycofać, no ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę jednak, że najważniejsze, co jest, oprócz tego, że tak wiele tych pieniędzy jest, płynie do nas szerokim strumieniem, to jednak jest kwestia pewnej bardzo ważnej kwestii odpowiedzialności, jeszcze raz mówię, za państwo, za społeczeństwo. Zatem trzeba się z tego wycofywać. To, co dobre, zawsze trzeba przyjmować. I jeżeli mówimy o tej empatii, o tym, że dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi powinny być w szkole, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. To jest oczywiste. Trzeba te dzieci faktycznie jak najbardziej starać się, żeby miały jak najlepsze warunki pobytu w szkole i wszyscy powinniśmy do tego dążyć. Natomiast tam, gdzie zaczyna się sytuacja taka, że dziecko o specjalnych potrzebach skierowane do szkoły masowej może stracić, to niestety powinno to być inaczej rozgrywane. Pytanie jak? Ja myślę, że już w prawie polskim mamy też podpowiedzi, że można inaczej układać to współdziałanie, współistnienie obok siebie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. I nie musi to być właśnie ze szkodą, tak jak w tej chwili się dzieje w wielu przypadkach dla wszystkich dzieci. Trzeba skorzystać z innych rozwiązań. Nie oznacza to też, że z tej empatycznej działalności, w sensie współpracy, mamy rezygnować. Musimy ją tylko inaczej ułożyć. I jeżeli w tym momencie zaprzestaniemy tego zakłamywania rzeczywistości, a popatrzymy na prawdziwe potrzeby i na rzeczywiste właściwie potrzeby dzieci i również na to, jak funkcjonuje cały system, w tym i nauczyciele, bo o tym nigdy nie można zapomnieć, że też nie można stawiać nauczycieli w takiej sytuacji, że nauczyciel wykształcony, specjalista, przedmiotowiec nagle musi, staje przed szantażem, że musi się tutaj szkolić w ramach tej edukacji pedagogiki jakiejś włączającej, nowo stworzonej przecież pedagogiki i że ma obowiązek sobie z każdą niepełnosprawnością każdego dziecka dać radę. Nie. To jest pomylenie pojęć. To naprawdę tak nie jest. Ja upominam się o tych nauczycieli, specjalistów i przedmiotowców, bo to oni mają prawo do tego, w czym zostali przeszkoleni, w czym się wykształcili raczej, mają prawo uczyć dzieci. To historyk ma uczyć historii, ma naprawdę zajmować się wzrostem wiedzy historycznej swoich uczniów, a nie powinien być stawiany wobec takiej sytuacji, że musi w tym momencie rezygnować ze swojej wiedzy, w ogóle z niej nie korzystać, a starać się tylko o to, żeby razem ci uczniowie, tak jak mówiliśmy to w Telewizji Trwam, mieli dobrostan zapewniony, co jest no, znowu jednym wielkim kłamstwem i jakimś takim potworkiem, nie tylko językowym, ale zmieniającym rzeczywistość.
No jednocześnie mamy takie sygnały i jeżeli mowa o tym, kto mógłby przeciwdziałać, to ja gorąco apeluję do tych, którzy decydować będą w przyszłości, na przykład o takim oto zapisie, który wymagałby włączenia do toku studiów wyższych kształcących nauczycieli przedmiotowych elementów edukacji włączającej. To w tej chwili słyszymy ze słów akademików apel o to, ażeby dokładnie tak się stało. Czyli ja jako polonistka miałabym w trakcie swoich studiów polonistycznych, oprócz pedagogiki i psychologii, która była od zawsze i oczywiście pedagogiki też rozwojowej. Miałabym mieć edukację włączającą, inkluzywną, czyli równościowy projekt zmieniający moje widzenie świata, bo taka jest jak gdyby idea i ten przedmiot na tym polega, w ramach studiów wyższych po to, ażeby zostać nauczycielem przedmiotowym w szkole państwowej w Rzeczpospolitej Polskiej. No to to już jest pomieszanie pojęć i ja osobiście protestuję i sądzę, że wszyscy nauczyciele, biolodzy, geografowie, historycy i angliści wcale nie mają ochoty takiego przedmiotu włączać do swojego toku studiów i obowiązkowo zdawać z tego egzaminy, traktując to po prostu jako rodzaj inwigilacji już ideologicznej, bo do tego się to sprowadza. Więc zwracam uwagę na to, że bardzo wiele jest możliwości przeciwdziałania, o co ojciec pytał wcześniej. Kwestia jest determinacji w działaniu i uświadomieniu sobie tego, w jakim kierunku zmierzamy. Nie zmierzamy w kierunku pomocy dzieciom niepełnosprawnym, choćbyśmy to na sztandarze ponieśli i choćbyśmy nazwali ustawę wprowadzającą takie zamieszanie ten projekt ustawą o wsparciu. Nie jest to żadna ustawa o wsparciu kogokolwiek, tylko to jest ustawa o dekonstrukcji oświaty w Polsce, wprowadzająca zmienioną podstawę programową do 26 roku, bo taki jest harmonogram działania, wprowadzającą ocenę funkcjonalną, czyli psychologiczno-medyczne podejście do każdego ucznia, bo każdy ma być poddany takiej ocenie funkcjonalnej, która sprowadza się do całościowego oceniania zarówno potencjału intelektualnego, zdrowotnego, jak też kontekstu społecznego tego dziecka, czyli inwigilacji jego środowiska rodzinnego, jego środowiska społecznego, koleżeńskiego, a wszystkie te dane mają być zbierane na centralnej platformie cyfrowej, do której dostęp mają mieć struktury Unii Europejskiej. To taki jest zapis docelowo w tych projektach, z którymi tutaj właśnie próbujemy dyskutować. Także nie są to rzeczy służące ku czemuś, ku wsparciu, ku dobru dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. To jest próba inżynierii społecznej na skalę całego narodu. I decydenci wiedzący o tym, że dobro narodu jest naszym nadrzędnym celem, dobro Polski, powinni dać temu odpór i postawić tamę wobec wszelkich dalszych w tym kierunku działań.
Mówiliśmy też o szkole w chmurze. Rok temu, tak patrzę na artykuł, szkoła w chmurze pokazuje, że system da się złamać. Oto alternatywa edukacji zupełnie za darmo. To szkoła zmieni życie uczniów. Nie muszą wstawać o 6:30, jeść w biegu śniadania, smętnym krokiem zmierzać w stronę budynku szkoły. Ta szkoła przychodzi do nich. Zaczynają się uczyć w momencie, kiedy ich mózg już dobrze się rozruszał. Zamiast tkwić w szkolnej ławce, eksplorują świat. Szkoła w chmurze pokazuje, że edukacja naprawdę może wyglądać inaczej. Śmiałe kroki w stronę lepszej edukacji. Tak. Tak niektórzy opisują. Czy to jest realne? Na czym to ma polegać? Bo wiemy, chmura, tym, którzy posługują się komputerem, jakoś tam się kojarzy, gdzieś coś w jakiejś przestrzeni jest. No, wiemy, czym zaskutkowało nauczanie przez komputer. Nawet gdy u nas byli okuliści, to mówili, że takie przesiadywanie właśnie tego, że nie ma. Nawet mówią, że jeżeli dziecko ma problem ze wzrokiem, to przez wyjście na zielone, czyli kontakt z przyrodą, wycofują się pewne sytuacje z tego błędnego rozwoju czy choroby pogłębiającej się. Wielu mówi, że psycholodzy też mają wiele do działania, bo przez komputer nie ma kolegów. Niektórzy uczniowie mówią tak, są jeden plus, jeden minus. Plus jest to, że mogę wstać za 7:50, ale minus, że nie mam ani nauczycieli, ani kolegów, koleżanek na żywo. Nikogo nie mogę spotkać, siedzę sam w domu. No i w zasadzie mogę robić różne rzeczy, tylko słuchać nauczyciela i nikt mnie nie jest w stanie kontrolować. A tutaj taka propozycja. Jak mamy to rozumieć? Czy to jest dobre rozwiązanie? Szkoła w chmurze, bo nieraz to tak jest też powiązane z chociażby z edukacją domową. No ale to chyba też coś innego, dobre rozwiązanie, ale też nie w chmurze wirtualnie.
Nie, to jest też jeszcze jedno z tych sztandarowych kłamstw zakłamujących, czy jakoś usprawiedliwiających tą funkcjonowanie szkoły w chmurze. To jest zupełnie nie edukacja domowa. Edukacja domowa jest w Polsce już dużą tradycją się cieszy i edukacja domowa to było takie działanie, kiedy rodzice biorą na siebie odpowiedzialność za edukację własnych dzieci, organizują im tą edukację wielkim trudem i często z bardzo dobrym skutkiem, bo dziecko uczone albo samo, albo w niewielkiej grupie, to jest zawsze, za każdym razem sytuacja taka, że to dziecko uczy się szybciej, można zorganizować mu inaczej czas i dzieci takie z edukacji domowej zawsze zdawały egzaminy klasyfikacyjne, i to były egzaminy, które odbywały się w szkole, w tej szkole, z której udzielona zgoda była na edukację domową, czyli to wszystko było pod kontrolą. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że do czasów izolacji, do czasów zafunkcjonowania COVID również w Polsce, to trzeba było na taką edukację domową również mieć opinię pozytywną o poradni psychologiczno-pedagogicznej. W czasie, kiedy dzieci zostały zamknięte w domach, zrezygnowano z tego wymogu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i już zupełnie bez żadnych przeszkód wystarczyło podanie do dyrektora szkoły i można było przechodzić na edukację domową. Skorzystało z tego doświadczenia i możliwości zdalnego nauczania, skorzystała jakaś grupa ludzi wyspecjalizowana. Stworzono szkołę w chmurze, czyli zdalne nauczanie dla bardzo wielu uczniów. Taka szkoła, która została wpisana do ewidencji w Warszawie, liczy co najmniej 10 tysięcy uczniów z całej Polski, więc nie ma mowy o tym w ogóle, żeby można było przeprowadzać egzaminy w trybie stacjonarnym. Nie ma mowy też o tym, że sprawdza się dokładnie, jak wygląda ta nauka, więc faktycznie, tak jak ojciec mówi, można było wstać na przykład za 2 minuty przed rozpoczęciem zajęć tych zdalnie prowadzonych. Nie trzeba się myć, nie trzeba się ubierać, nie trzeba żadnego trudu, nie ma też żadnego kontaktu ani relacji z drugim człowiekiem. Tylko patrzę w ekran komputera albo i nie patrzę. To już jest zupełnie inna sprawa.
Ale jeżeli nie trzeba żadnych ocen, a chłopak czy dziewczyna będą się chcieli wybrać, nie wiem, na politechnikę, na uniwersytet, na medycynę, na prawo, co wtedy?
Ja myślę, że weryfikacja jednak będzie, tak? Bo będzie trzeba zdać maturę i wtedy wyniki tego egzaminu pokażą tak naprawdę, czy ktoś się nauczył, ale wiele wątpliwości w tej ofercie szkoły w chmurze, że tak powiem, budzi tutaj niepokój, jak chociażby takie informacje, że tak naprawdę przecież nie musi się denerwować tym, że jakiegoś przedmiotu nie umiesz, nie masz do niego chęci się go uczyć, albo po prostu trudno przyswajasz wiedzę z danego przedmiotu, to możesz sobie dać z tym spokój, prawda? Więc to są rzeczy, które niepokoją. No, dla mnie w ogóle zarejestrowanie szkoły w chmurze jest bardzo wielkim problemem, bo ja nie wiem, jak można było zarejestrować szkołę w chmurze. Ja opieram się na prawie polskim, prawie oświatowym i odmawiałam w Małopolsce rejestracji takich szkół, dlatego, że z mojego punktu widzenia, jeżeli ktoś zakłada szkołę, to musi pokazać, że są warunki do prowadzenia lekcji, że ja mogę zawsze tych uczniów zaprosić, że ja mogę z nimi przeprowadzić chociażby egzamin, ale również jakieś ciekawe zajęcia. Jeżeli nie ma takiej bazy, to trudno, żeby taką szkołę otwierać, a za każdym razem, jeżeli w ogóle taka szkoła mogła być wpisana do ewidencji, bo to są szkoły niepubliczne, to one są wpisywane do ewidencji przez burmistrza, przez prezydenta miasta, to jednak musi być pozytywna opinia kuratora. Także ja szczerze mówiąc nie rozumiem tej sytuacji, że takie szkoły funkcjonują i po prostu uważam, że jest to oszustwo na wielką skalę. Nie tylko, a co najbardziej bolesne, oszustwo w stosunku do tych młodych ludzi i do ich rodziców, bo być może, że to nawet się podoba wielu osobom, ale skutki myślę, że już nie będą się tak samo podobać. To jeszcze jest kwestia tego, że przecież ci ludzie prowadzący taką szkołę ogromne pieniądze subwencji pobierają, więc jak mówimy o niepublicznych, to dotacje, ale mówimy o tym po prostu, że pieniądze idą za każdym uczniem i mam absolutne przekonanie, że one nie są wydatkowane na ucznia, a zatem jest to sytuacja naprawdę takiego oszustwa już nie tylko w sferze moralnej, ale również w sferze finansowej. Jest oczywiście wykorzystanie jakichś tam mankamentów prawnych, być może też nie do końca uczciwego postępowania ludzi, którzy wpisują do ewidencji te szkoły. Także tu naprawdę mamy dzisiaj poważny problem. A jak zostanie rozstrzygnięty? No, jeżeli byłaby przyjęta ta ustawa Lex Czarnek, która tak była wyśmiewana, to takich problemów by nie było. To niestety nie tylko ta sprawa w tym momencie jest nierozwiązana poprzez to, że Lex Czarnek nie funkcjonuje, a przecież ogromna była fala hejtu na tę ustawę, zamiast zobaczyć, co ona faktycznie wnosiła. Jeżeli trzeba było coś poprawić, to trzeba było poprawiać, a nie wyrzucać do kosza ustawę, która by naprawdę w tym momencie zmieniła funkcjonowanie oświaty na lepsze, bo tu mogłabym wymieniać jeszcze inne sprawy, jak chociażby sprawy uporządkowania, sprawy przekształcania i likwidacji szkół, bo nareszcie pojawiło się coś, na co czekałam. Były określone warunki, które musiałabym ja na przykład sprawdzać, żeby określić, czy szkoła może być zlikwidowana, czy też nie. Bardzo by mi to ułatwiło sytuację, bo dzisiaj, kiedy nie daję zgody na likwidację szkół, bo stwierdzam, że na przykład przeniesienie dzieci do innej szkoły spowodowałoby to poważne utrudnienia w dotarciu do tej szkoły, albo że warunki wcale nie byłyby lepsze, no to spotykam się z zarzutem, że właśnie staję na drodze samorządom, że nie respektuję woli radnych jakiejś tam miejscowości, a nikt nie patrzy, że szalenie istotne jest to, żeby nawet małe szkoły, jak tylko jest taka możliwość, żeby funkcjonowały w danej społeczności, bo najczęściej te małe szkoły są naprawdę prawdziwym centrum życia wsi, a raz zlikwidować jest łatwo, odbudować naprawdę jest bardzo trudno.
Bardzo dziękuję.
Może tytułem uzupełnienia jeszcze, całkowicie podpisując się pod tym, co pani kurator powiedziała przed chwilą, chciałabym przywołać kontekst związany ze szkołą w chmurze, który ma bezpośredni związek z nauczaniem zdalnym jako takim. Przecież przez 2 lata zamknięcia szkół, gdzie w sumarycznie około 12 miesięcy dzieci do szkoły w formie stacjonarnej w zajęciach nie uczestniczyły, tylko właśnie w formie zdalnej, zadziało się zjawiska niesłychanie groźne, które podnosili wielokrotnie psycholodzy, psychiatrzy, pedagodzy, a których sytuacja tutaj przywołać. Mianowicie według raportów policji w roku 2021 w stosunku do 2020 roku, czyli w tym roku pandemicznym i postpandemicznym, o 77% wzrosły próby samobójcze dzieci i młodzieży. W 2021 roku prawie 1500 uczniów poniżej 18 roku życia targnęło się na swoje życie, a 127 osób, 127 dzieciaków zakończyło te próby ze skutkiem śmiertelnym. Więc do czego my namawiamy nasze dzieci? Czym jest edukacja w chmurze? Jest usankcjonowaną edukacją zdalną dla tych, którzy z różnych powodów do szkoły chodzić głównie nie chcą, więc powinni być poddani szczegółowemu badaniu przez specjalistów na okoliczność przyczyn, dla których uciekają z normalnej szkoły właśnie w chmurę, w edukację zdalną. Te przyczyny często to są zaburzenia w komunikowaniu się, to jest fonoholizm, czyli uzależnienie od smartfonów, to są zjawiska niedostosowania społecznego, to są klasyczne objawy autyzmu, więc zwalczajmy przyczyny, a nie uciekajmy w formy, które są jednym wielkim nadużyciem, a które pogłębia te problemy, a nie je likwiduje. Nazwijmy rzeczy po imieniu, czym jest edukacja w chmurze. Jest toksycznym pomysłem, które szkodzi dzieciom i młodzieży, w niektórych przypadkach stanowiąc pewną alternatywę kształcenia. Może tak to ujmę.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś temat, który podejmujemy na antenie Radia Maria w Rozmowach Niedokończonych, walka o wychowanie i edukację. Nasi goście Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, i Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Telefony do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi z końcówką 66.
Jakieś światło nad Betlejem się rozchodzi. W środku nocy przerażony świat się budzi. Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził. Do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. Teraz śpi, dziecino mała, teraz śpi, dziecino miła. Ziemia bogactw ci nie dała, bo bez ciebie jedną była. Teraz śpi, dziecino mała, teraz śpi, dziecino miła. Ziemia bogactw ci nie dała, bo bez ciebie biedną była.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech Jezus Chrystus. Jestem nauczycielem z bardzo długoletnim stażem, chociaż z województwa podkarpackiego. Witam serdecznie panią kurator. Jest mi pani kurator znana szczególnie z bardzo wielu inicjatyw patriotycznych. No tu ze swej strony to muszę podziękować za propagowanie między innymi postaci księdza kapelana kapitana Władysława Gurgacza, którego pomnik znajduje się w Parku Jordanowskim, a który pochodzi tutaj z rejonu Brzozowa, to znaczy konkretnie z Jabłonicy Polskiej. Pani kurator...
Przepraszam, pana imię?
Jerzy.
Dziękuję bardzo. Proszę.
Łach Jerzy konkretnie. Mianowicie ze swej strony jako nauczyciel z bardzo długoletnim stażem, no muszę na podstawie obserwacji stwierdzić, że włączanie takich osób z bardzo różnymi dysfunkcjami no jest przykre, powiedzmy, z punktu widzenia tychże samych uczniów, jak też no i przynosi szereg negatywnych skutków. Nie jest to zakończone pozytywnymi rezultatami. Oczywiście jest to bardzo chwalebne, że należy włączać takich uczniów. Niemniej jednak placówki specjalistyczne są ku temu najbardziej predysponowane. Także to nie jest po prostu, to nie będzie zakończone pozytywnym rezultatem. Natomiast no, chciałbym się tu odnieść do po prostu jak gdyby zdradzić pewien podtekst, którego celem jest ta cała edukacja inkluzyjna. Otóż nie chodzi tylko o samą edukację inkluzyjną, ale chodzi o w ogóle pewne całe budowę w ogóle całej nowej struktury społecznej. No między innymi proszę sobie wyobrazić, że w ramach tej edukacji włączającej także osoby z upośledzeniem umysłowym mają kończyć wyższe studia. No ja podejrzewam, że chodzi tutaj o to, iż no, jest pewna jakaś taka nomenklatura światowa, która chce rządzić i która no, chce utrzymać swój status posiadania, swój status quo i zależy jej na tym, żeby utrzymać, no, że tak powiem, dobrostan, czyli no, takie powiedzmy zadowolenie, chociaż muszę powiedzieć, że słowo dobrostan to bardziej jest adekwatne do powiedzmy pogłowia zwierząt niż w stosunku do ludzi, ale pewna tutaj analogia istnieje. No i z drugiej strony jest to związane też z tym, z tą ideologią LGBT, no związane jest to z faktem, że no, określa się, iż liczba osób na kuli ziemskiej no, nie powinna, jeżeli osiągnie stan krytyczny na około 9,5 miliarda, a obecnie mamy 7,5 miliarda, w związku z tym chodzi o to, żeby tutaj człowiek był jakimś takim produktem, którego charakteryzowałaby aborcja, eutanazja, no a żeby pewne społeczeństwo, które dysponuje tutaj pewnym stanem posiadania, mogło ten stan utrzymać. W przypadku Unii Europejskiej no chodzi tutaj o stworzenie jakiegoś takiego superpaństwa europejskiego, dlatego że no, według upowszechnionych informacji oficera polskiego wywiadu w 2009 roku został zawarty tajny układ pomiędzy Federacją Rosyjską a Niemcami, no taki rodzaj Rapallo II. I tutaj no, Niemcy z tej racji, że to jest kraj, który liczy 80 milionów mieszkańców, no ma największy wpływ w Unii Europejskiej. No i podejrzewam, że następnym etapem to będzie wkroczenie wojsk Federacji Rosyjskiej do Polski bez jednego wystrzału. No ja chciałbym powiedzieć, że no, jestem nauczycielem, który został oznaczony medalem stulecia odzyskanej niepodległości. No i też mam byłego ucznia, który w tej chwili ukończył LAWO, czyli Lotniczą Akademię Wojskową i 3 grudnia był promowany na pierwszy stopień oficerski, na stopień podchorążego, więc wspomniałem go, prowadziłem koło modelarskie. No i takie są moje dokonania tutaj w zakresie budowy obronności niepodległego państwa polskiego. No zresztą w tej chwili też, nawet i dzisiaj uczeń właśnie też, ponieważ przymierzam się tutaj do rozwoju koła strzeleckiego, więc też prosił, żeby zabrać go na strzelnicę, bo chciałbym taką właśnie jako nauczyciel budować obronność. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Jerzy. Pani kurator, tak?
Ja bardzo dziękuję za miłe słowa od pana Jerzego. Tak, uważam, że budowanie patriotyzm wśród młodych ludzi jest szalenie ważne. Dziękuję, że pan to zauważył, ale to trudno cokolwiek dodać do tego, co pan powiedział, bo po prostu pan ma rację. To wszystko, co pan powiedział, to jest dokładnie tak jest. Jest kwestia budowy nowego społeczeństwa, w którym jest absolutnie odwrócenie, odejście od cywilizacji chrześcijańskiej, od jej zasad, od wartości, od przede wszystkim szanowania życia. I faktycznie tym pomysłem na to, żeby zredukować liczbę ludzi na świecie, no to przede wszystkim jest właśnie powszechna aborcja i eutanazja. Aborcja nazywana nawet przez kręgi z ONZ związane i z ONZ-em jako przecież w ogóle no, dbanie o reprodukcję, tak? O prawa reprodukcyjne. Dokładnie mówi się w ten sposób, a pod tym kryje się właśnie prawo do aborcji powszechnej. Dzisiaj zresztą tak ochoczo głoszone przez kraje lewicowe. Wiemy, do czego doprowadza pomysł takich regulacji ludzkością. Wiemy też, do czego doprowadzają dzisiaj pomysły z różnymi chociażby ekologizmami, tak? Kiedy mówi się, że człowiek jest szkodliwy z wielu względów, że należy też zmniejszyć hodowlę zwierząt i tak dalej, i tak dalej. No, ludność, myślę, że kierowana przez tych, o których pan mówił, że chcą zachować swój stan posiadania, no, zdąża w tym momencie do samobójstwa, planowego samobójstwa i jest to po prostu dowód na taką głupotę powszechną, która dzisiaj się rozlewa, no ale jak się odmawia dostępu do wiedzy, nauka nie jest ważna, prawda nie jest ważna, no to taki jest stan. No ja jednak chcę powiedzieć, że mam absolutnie nadzieję, że nie damy się jako społeczeństwo polskie ogłupić i że powrócimy do tego, co ważne i powrócimy do klasycznego systemu edukacyjnego, bo jest on sprawdzony, bo jest tym, który naprawdę buduje, a nie niszczy.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Halo, mówi Walesława Habdak Wojewódzka, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze Wielica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam parę słów powiedzieć tak. Sama mam bardzo odległe, bardzo trudne doświadczenie edukacji domowej. Rodzice walczyli z komunistycznym wychowaniem. Byliśmy jedyną wtedy rodziną, która nie posłała dzieci do szkoły. I egzamin wyglądał, no powiedzmy sobie, na pewno nie prawidłowo, o tak to można nazwać. Ale tu taka uwaga dla rodziców, którzy się decydują na nauczanie domowe, to naprawdę potrzebna jest dyscyplina szkolna dzieciom z nauczania domowego. Myśmy o 8 rano zaczynali lekcje, już po śniadaniu, nie w piżamach, tylko w normalnym ubraniu i mama nam wyznaczała lekcje 45-minutowe i część polegała na samouczeniu się, a druga część na lekcjach mamy z nami. Miała lekcje na 3 poziomach. Starsza siostra, 2 bracia bliźniacy i ja. Później dużo, o wiele lat młodsza siostra też skończyła nauczanie domowe. Wszyscy skończyliśmy wyższe studia. I mamy, powiedzmy sobie społecznie, chyba poprawne, może więcej niż poprawne kontakty społeczne i wywiązujemy się, moim zdaniem, dobrze, co najmniej dobrze z pracy. Ale to jest uwaga dotycząca nauczania domowego. Jeśli rodzice się decydują, to naprawdę muszą to robić w sposób bardzo, bardzo odpowiedzialny. Dziecko musi wzrastać w obowiązkach, terminach i mieć dodatkowo kontakty koleżeńskie. To uważam, że jest. Ale sama jestem nauczycielem. Nauczycielem już bardzo, bardzo wiele lat i to na różnych poziomach. Byłam wychowawcą w zakładzie poprawczym. Byłam wychowawcą w specjalnym zakładzie dla dzieci głuchych i bardzo wiele lat, 13 lat pracowałam w Zakładzie dla Dzieci Głuchych, a teraz już bardzo wiele lat pracuję na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, na studiach podyplomowych również zajęcia. I uważam, że to nauczanie zintegrowane może być dobre w przypadku, jeśli to jest jedno lub dwoje dzieci w klasie. Nie może być więcej i musi mieć naprawdę dobrego nauczyciela towarzyszącego. To nie jest pomysł na dla wszystkich dzieci. Pracowałam w Zakładzie dla Dzieci Głuchych. Uważam, że spełniał doskonale zadanie kształcenia i wychowania dzieci głuchych. Dzieci głuche bardzo chętnie uczyły się odczytywać mowę z ust, bardzo chętnie starały się mówić językiem mówionym, niemigowym, ale jednak żyły w swojej społeczności, która im w niczym nie zagraża. Dotąd mam kontakt z niektórymi moimi uczniami, pomimo że to już minęło od tego czasu, 40 lat, kiedy nie pracuję z dziećmi głuchymi, prawie 40 lat, mam dotąd kontakt i uważam, że te dzieci, dorośli ludzie dzisiaj bardzo dobrze funkcjonują w społeczeństwie głuchych i słyszących. Doskonale czują się w pracach, gdzie ich dysfunkcja nie utrudnia im kontaktu z pojedynczymi ludźmi i wykonują swoje prace w środowisku ludzi słyszących, a również inni pracują w środowiskach. A więc uważam, że taka hura wychowania, kształcenie zintegrowane naprawdę może w wielu wypadkach bardzo krzywdzić dzieci. To jest dla mnie pewnikiem, że może krzywdzić. Dla niektórych dzieci, ja sama, ponieważ jestem również arteterapeutą, mam bardzo piękne doświadczenia z dziećmi Aspergera, które chodzą do normalnej szkoły, ale są otoczone szczególną opieką i myślę, że w wielu innych klasach mogłyby nie osiągnąć tego stopnia rozwoju, które szkoła, w której pracuję, to jest szkoła waldorska, ma szczególnie stosunek taki głęboko chrześcijański do człowieka, do dziecka, to tam dzieci są zaopiekowane w sposób również ten duchowy i myślę, że tutaj też to odgrywa rolę. Jakość przedmiotów artystycznych, które gwarantują rozwój wewnętrzny człowieka. To jest też przedmioty, które często traktuje się jako mało ważne, pomijają tą istotną rolę przedmiotów artystycznych, dania szansy rozwoju indywidualności dziecka. Jeszcze jeśli, tak jak mówię, jest to szkoła głęboko chrześcijańska, to daje głęboki rozwój również moralny na całe życie dziecku. To tyle, co chciałam powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję za tą audycję, bo uważam, że jest niesłychanie ważna zarówno dla rodziców, którzy są gorącymi zwolennikami nauczania domowego. Ja zdecydowanie nie jestem przeciwnikiem. Uważam, że to, co nam dali rodzice w wychowaniu domowym, a właśnie jeszcze, że przecież to były czasy stalinowskie i poststalinowskie, to tylko z ogromną wdzięcznością możemy myśleć, moje rodzeństwo i ja, o pracy naszych rodziców. Jak również właśnie chciałam powiedzieć, że szkoły specjalne powinny istnieć i uważam, że spełniały i powinny spełniać nadal swoją znakomitą rolę włączenia niepełnosprawnego dziecka na miarę jego możliwości w życie normalnego społeczeństwa, ale również z szansą bezpiecznego całe życie, czy to w pracy zawodowej, właśnie pracy chronionej, czy w społecznych układach właśnie tych społeczności niesłyszący. Ostatnio moja koleżanka miała przepiękną wystawę, nauczycielka szkoły dla niesłyszących w takim klubie dla dorosłych niesłyszących. No, całe życie można się spełniać, mając tę bezpieczną drogę w swoim, no, zabezpieczoną dysfunkcji w rozwoju. To tyle, co chciałam powiedzieć i dziękuję za audycję i no, proszę Boga o błogosławieństwo dla mądrych poczynań i mądrych działań edukacyjnych i wychowawczych.
Bóg zapłać, Pani Bolesławo, drogie Panie.
Bóg zapłać serdeczne i dziękujemy za to piękne świadectwo, niezwykle budujące. Wielki szacunek dla pani rodziców za podjęty trud i tak piękne efekty i oczywiście jesteśmy jak najbardziej za taką formą odpowiedzialnej edukacji domowej, a przeciw nadużyciom w tej materii, czyli edukacji w chmurze, bo to dwie zupełnie różne rzeczy i dobrze, że to tutaj wybrzmiało. To pierwsze podziękowanie. Drugie za pani zaangażowanie pedagogiczne w tak różnych miejscach i w tak różnej formie. I jednocześnie za dostrzeżenie w sposób racjonalny tego faktu, iż właśnie prawdziwe zaopiekowanie, faktyczne pochylenie się nad dzieckiem z dysfunkcjami w klasie, w dużym zespole szkolnym we właściwych proporcjach, bowiem była pani uprzejma powiedzieć o dwojgu uczniów w klasie, w zespole około 30-osobowym, tak? To są te proporcje, które są naturalne i w wypadku określonych oczywiście niepełnosprawności jak najbardziej możliwe do przyjęcia. Natomiast temu chcę przeciwstawić praktykę, którą obecnie obserwujemy, mianowicie w tak licznych klasach potrafi być w tej chwili około 50%, nie wiem, czy mnie słuchaczka słyszy, ale właśnie tak wygląda to w niektórych szkołach warszawskich, iż w klasach 30-osobowych jest 50% dzieci z orzeczeniami. Jeżeli takie zjawisko występuje, wówczas nie ma mowy o żadnej formie normalnej edukacji, a to zjawisko tak licznych orzeczeń jest bardzo często niestety wygenerowane przez tak zwane nadorzecznictwo, czyli nadmierne przychylne, przyjazne spojrzenie poradni psychologiczno-pedagogicznych na życzenia rodziców, którzy uważają, że tylko z orzeczeniem ich dziecko będzie miało łatwiej, milej, wygodniej i na uwaga nauczyciela w większym stopniu się na nim skupi. I w tej chwili moda na pozyskiwanie orzeczeń, które mają właśnie ułatwić dziecku proces edukacyjny, zwiększyć liczbę możliwych działań wokół niego, zindywidualizować ścieżkę kształcenia i tak dalej, to jest plaga, która się rozpoczęła w polskich szkołach i trudno nie dostrzec tego zjawiska. To ono również rozsadza polską oświatę, czyli nieodpowiedzialne podejście rodziców, którzy nie mają świadomości, iż to orzeczenie często potrafi wyrządzić wielką krzywdę ich dzieciom i wcale im nie pomóc. Więc to tak tytułem uzupełnienia i jeszcze raz bardzo dziękuję za piękny pani głos.
Radio Maria, proszę bardzo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść
Tadeusz,
Boże.
Tadeusz Adamiec, ja tak się złożyło w moim życiu, że przez ponad 30 lat byłem dyrektorem Instytutu Głuchoniemych w Warszawie i myślę, że mam dosyć duże doświadczenie i chciałbym kilka uwag tutaj przedstawić. Punkt pierwszy, czy pierwsza uwaga, jak to okropnie brzmi Instytut Głuchoniemych. I dawno ta nazwa byłaby zlikwidowana w takim procesie, który od wielu lat już u nas występuje w Polsce i nie tylko w Polsce, że jak coś inaczej nazwiemy, to rzeczywistość się zmieni. A to niestety tak nie jest. Miałem okazję czytać ponad 20, może nawet 30 lat temu artykuł poświęcony właśnie temu procesowi, o którym tutaj mówiono, likwidacji szkół specjalnych dla niesłyszących w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w jednym ze stanów przodujących w Kalifornii. Konkluzja tego była taka, że rzeczywiście nastąpiło duże zmniejszenie szkół specjalnych, tylko zaowocowało to dużym zwiększeniem pacjentów niesłyszących w klinikach psychiatrycznych. Taki tego był efekt. Ja nie jestem przeciwnikiem, ażeby uczniowie niesłyszący czy z wadami słuchu uczyli się w szkołach dla dzieci, młodzieży w pełni słyszącej, w pełni sprawnych, tylko jest to, co zawsze powiadam. 10 dzieci i 10 różnych profili. Jeden będzie się uczył w ten sposób, tym bardziej, że mówię, jest tak gigantyczny postęp, jeśli chodzi o technologię, a inny nie będzie. Są konferencje, na których wychwala się pewne, cudzysłowie, ten postęp, inkluzję, ale w pierwszych rzędach siedzą ci, którzy wychwalają, a na końcu siedzą ci, którzy rodzice często, którzy no, nie osiągnęli tego również w cudzysłowie sukcesu. Ja zawsze mam pytanie takie do wszystkich osób, które promują inkluzję, a ile osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych w instytucjach, w których Państwo sami pracujecie. Ja mówię to nieprzypadkowo, ponieważ jakiś czas temu na panią kurator spadły gromy takie medialne. Jak śmie mówić o tym, że no nie może być dla wszystkich tej inkluzji. A to jedna pani poseł, a to druga pani poseł, a to jakiś uczony z jakiegoś tam uniwersytetu, pojawiło się ileś tam wypowiedzi, które no, były całkowicie negatywne. A ja mam pytanie, a ile osób państwo zatrudniliście niepełnosprawnych? Ile wśród waszego otoczenia? Bo jak inkluzja, to nie tylko na poziomie szkoły, ale również na poziomie miejsc pracy. W ministerstwie, w ORE i w paru innych czy parunastu instytucjach tych, które o tym decydują. Ja chciałbym na marginesie również powiedzieć, że mam nieprzeparte wrażenie, że to nie jest tak, że najważniejszą osobą jest ten, który podpisuje i będzie podpisywał te dokumenty, ale czasami mam wrażenie, że to jest tak, że ważniejsze są osoby te, które przedkładają te dokumenty, rozporządzenia do podpisu. Mówimy o wychowaniu. Chcę powiedzieć, że mam bardzo duże doświadczenie, ponieważ miałem taką no, nieprzyjemność. To było dla mnie bardzo traumatyczne, bardzo trudne, ponieważ około 10-14 lat temu, już dokładna data z pamięci mi umknęła, miałem okazję poszukiwać na dworcu centralnym jednego z naszych uczniów z Instytutu Głuchoniemych, który tam po prostu prostytuował się. Chodziłem od jednego baru do drugiego baru, pytając się panie tam zatrudnione, od jednego sklepu do drugiego, czy nie widziały osoby niesłyszącej, chłopca, opisywałem go. Osoba niesłysząca, bardzo charakterystyczna, porozumiewa się językiem migowym albo gestami i tak dalej. To, co te panie mi opowiadały, to najczęściej pracowały też na szaro, na czarno. Zero reakcji policji, zero reakcji straży miejskiej. udało się go uratować. Udało. Ale to, co przeszedłem, to, co widziałem i to, co mi te panie opowiadały, to jest no, dla mnie potwornie traumatyczne. I drugą jeszcze informację taką chcę powiedzieć. Mówimy również o wychowaniu. Jakiś czas temu siostry zakonne z Częstochowy przywiozły do nas dziewczynkę niesłyszącą w stanie dzikim. Dosłownie mówię w stanie dzikim. Chociaż są bliżej różne specjalistyczne ośrodki, nikt nie chciał jej przyjąć, my w instytucie żeśmy ją przyjęli. Wyglądało to w ten sposób, że co dwa tygodnie żeśmy ją do tego domu małego dziecka, prowadzone przez fantastyczne siostry w Częstochowie, odwozili, po czym siostry do nas przywoził. Była ona u nas dwa lata, zanim no, nie została z pewnego skrajnego, ze skrajnej sytuacji wyprowadzona. Ale nie tylko o niej chcę powiedzieć. Zdarzyło się tak, że kilkakrotnie musiałem ją z nauczycielką odwozić i w pewnym momencie siostry zaproponowały, czy chcemy zobaczyć dzieci z okna życia. Nawet nie wypadało odpowiedzieć, że nie, ale chcieliśmy. I teraz chcę opisać taką krótką sytuację. Zaprowadziła nas ta jedna z sióstr. Wchodzimy do pokoju. Kliniczna czystość. Piękna kołyska, czy gdzie dziecko śpi. Ładne zabaweczki. Dziecko miało 3, 4, może 5 miesięcy. Trudno mi jest w tej chwili to powiedzieć. Wszedłem z koleżanką. I to małe dzieciątko tak wbiło wzrok w tą koleżankę, nie we mnie, mężczyznę, tylko w nią. To dzieciątko wiedziało. Kobieta. To potencjalnie matka. Koleżanka zalała się łzami. A dzisiaj czytam, słyszę, że wybitni uczeni z wieloma tytułami nie wiedzą, jaka jest rola kobiety i matki. A mówię to nie tylko jako ten były emerytowany dyrektor Instytutu Głuchoniemych, ale mówię jako szczęśliwy dziadek. Bardzo szczęśliwy. Przepraszam, że tak chaotycznie troszeczkę i nie wszystko, co chciałbym powiedzieć. Na koniec są dzieci takie, które spokojnie mogą się uczyć w szkołach masowych. Ale są takie, które są, dla których szkołą jest szkoła specjalna. To powinno się przenikać. System nie jest zły. Jeżeli mam jeszcze 10 sekund, jeszcze jedno zdanie. Chcę powiedzieć tak. Przez 31 lat przeglądałem orzeczenia dzieci niesłyszących. Każde orzeczenie uważnie czytałem. Chcę powiedzieć jedną rzecz. W żadnym z tych orzeczeń dzieci głuchych i słabosłyszących nie znalazłem merytorycznej oceny poziomu języka migowego. A tyle się mówi o języku migowym. W telewizji widzę tłumacza. A ja nie znalazłem żadnego orzeczenia. A z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że nie setki, ale tysiące orzeczeń przestudiowałem. Dziękuję bardzo. Przepraszam za to, ale takie emocje miałem, żeby się dodzwonić, że...
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże i... No i dobranoc.
Dobranoc. Pani kurator?
Ciężko mi mówić, bo ja też bardzo emocjonalnie podchodzę do tego, co pan dyrektor mówił, a ja już miałam szczęście słuchać pana i ten wykład pana z Akademii, przepraszam, z Uniwersytetu Pedagogicznego bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam pana uwagi o tym, jak pracować z dziećmi, które przecież nie słyszą, a zatem nie może nauczyciel odwracać się do nich tyłem, nie może mieć fryzury, która zasłania usta i tak dalej. To wszystko pamiętam i całe pana to pedagogiczne funkcjonowanie, ale takie ogromnie ludzkie i takie piękne w podejściu do drugiego człowieka jest dla mnie jak najbardziej przekonywujące. To zdanie, o które pan powiedział, że właśnie te szkoły obie, ta szkoła masowa i szkoła specjalna powinny się przenikać, bo tak różne mamy te dzieci i one tak różnie, mimo nawet, że mają tę samą niepełnosprawność, ale tak różnie funkcjonują i tak w różnym momencie mogą być właśnie funkcjonować, czy to w szkole masowej, czy w szkole specjalnej. To wszystko mnie absolutnie przekonuje i myślę, że dokładnie to pan ma rację. Jeżeli mówimy o troszczymy się o drugiego człowieka, to wybór dla niego dobrej drogi powinien być uzależniony od rzetelnej oceny właśnie możliwości tego człowieka niepełnosprawnego. Szalenie ważne jest to, żeby te osoby takie chociażby jak głuchonieme, niewidome, czy też inne, ale mówimy o osobach, które przecież są intelektualnie zupełnie sprawne, żeby odpowiednio mogły zafunkcjonować i żyć w środowisku ludzi zdrowych. To jest tak bardzo ważne, ale to nijak się ma do tego, o czym my dzisiaj mówimy źle, czyli o tej edukacji włączającej, bo ona nie ma takiego podłoża moralnego, etycznego, czy wręcz miłości bliźniego, którą pan przekazuje. To pana świadectwo jest świadectwem takim, które ja po prostu bym sobie życzyła, żebyśmy tak każdego człowieka właśnie traktowali. Z szacunkiem, ale to jest możliwe, jeżeli my budujemy tutaj na tym fundamencie moralnym cywilizacji chrześcijańskiej. Natomiast nie jest możliwe przy zideologizowanym świecie, który mówi o tym, że człowieka można zabić, bo jest chory, tak? Czy że przeszkadza, bo mam za małe mieszkanie, jak kiedyś słyszeliśmy, więc ta kwestia aborcji, eutanazji, czy w ogóle traktowania człowieka i to świadectwo pana o tym małym dziecku, które przecież potrzebuje matki, które wyczuwa. Tak naprawdę, tak jesteśmy skonstruowani. Nic nie da to w tej chwili odwracanie sytuacji, opowiadanie o tym, że jest coś takiego jak sztywny, sztuczny twór wrażliwości, czy też udawanej wrażliwości, a nie wypływającej gdzieś tam ze środka od serca. I no ja tylko chcę powiedzieć, że naprawdę jestem wdzięczna za te pana wszystkie informacje, za uwagi, no i za tę pana niesamowitą pracę, bo przecież to, co pan przez lata swojej pracy jako pedagog, jako dobry człowiek zrobił, to jest nie do przecenienia i myślę, że pana każdy dzień jest dzisiaj też pełen dobrych myśli pana nauczycieli i pana uczniów. No i myślę, że tak samo rodzinnie. No, życzyłabym sobie tak wrażliwych pedagogów w całym naszym systemie edukacyjnym. Nie trzeba byłoby mówić o żadnych wtedy implantacjach sztucznych włączeń, bo tak właśnie, jak Pan mówi, powinno to funkcjonować. My nie musimy różnych rzeczy nawet nazywać. My powinniśmy po prostu być osobami, które do drugiego człowieka, czując szacunek, troszczą się o niego. Ogromnie dziękuję.
Dziękuję. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże, Maria z centralnej Polski.
Prosimy.
Serdecznie witam panią kurator i drugą panią, która jest specjalistą od tych szkół włączających, od masowego nauczania, jak również wszystkim ojca prowadzącego.
Dziękujemy.
No mnie tak najbardziej nurtuje problem właśnie jakości i efektywności nauczania jako nauczyciela w szkole średniej. W obecnym roku do klas pierwszych przymusowo zostało przyjętych po 35 uczniów, tak dokładnie proszę Państwa. W tym są uczniowie z Ukrainy, którzy nie mówią biegle po polsku, może to jest najmniejszy problem. Wśród tych uczniów mamy nie tylko uczniów z deficytami, mamy też uczniów, i to jest największy problem, nieprzystosowanych społecznie. Nawet uczniowie, którzy zostają skreśleni, to są ekstremalne sytuacje, wyjątkowe, za wykroczenia szczególne, zostają skreśleni no właśnie z listy uczniów. Każdy z tych uczniów wraca do szkoły, jeżeli rodzice odwołają się do kuratorium. I tutaj też zachodzi pytanie, jaką rolę odgrywają kuratorzy, kuratorium, skoro szkoły, no chciały, nauczyciele przede wszystkim, chcielibyśmy no, kształcić efektywnie. Nie mamy takiej możliwości, jeżeli w klasie, gdzie jest 35 uczniów, uczniowie wiedzą o tym dokładnie, rodzice tak samo, że są bezkarni. Tak, wystarczy odwołać się do kuratorium. Każdy wniosek, z tego co wiem i z mojego doświadczenia, jest rozpatrywany pozytywnie, czyli dziecko nieprzystosowane społecznie, które kompletnie nie potrafi zachować się w grupie, a prawie w każdej klasie mamy po paru takich uczniów, to już nie są wyjątki, to jest zawsze po paru uczniów, nieprzystosowanych społecznie. Potem do tego dochodzą uczniowie, którzy mają orzeczenia, opinie z poradni PP. Takich uczniów jest, jak pani kurator sama mówiła, około 10. Bym powiedziała, że te opinie, tak jak czytam, analizuję bardzo często w dostosowaniach, właśnie tak wcześniejszy pan mówił, jest kopiuj wklej, tak? Więc też jest no, dość takie, że rzeczywiście to jest wystawiane na życzenie rodziców. Ponieważ to jest taka osłona dziecka, jeżeli dziecko źle się zachowuje, ma takie orzeczenie, ma taką opinię, wtedy jest wymóg, że oczywiście trzeba się dostosować. A dla mnie zachodzi pytanie, jak jako nauczyciele mamy oceniać wyniki tych uczniów? Bo skoro ci uczniowie chodzą do tak zwanej masowej szkoły, co już wydźwięk jest bardzo negatywny, proszę Państwa, co się kryje pod słowem masowy, prawda? Każdy sobie może wyobrazić, jest to masowe i tak dalej, raczej bardzo negatywny wydźwięk. A więc dziecko, które ma deficyty różnego rodzaju, chodzi do tej szkoły masowej, do klasy z dziećmi również normalnymi, które by chciały się efektywnie uczyć, bo na tym też są rodzice, którym bardzo zależy, żeby ich dziecko otrzymało dobre wykształcenie. Wielu rodziców już teraz nawet przenosi swoje dzieci do prywatnych szkół, przechodzi na nauczanie domowe, ponieważ nie ma tych warunków zapewnionych. A więc moje pytanie, jak jako nauczyciele mamy oceniać wyniki tych dzieci, które mają deficyty? Bo w tych opiniach, orzeczeniach, proszę Państwa, to są takie wytyczne, że to dziecko powinno mieć lekcje indywidualne. Ale nie z nauczycielem, który jest nauczycielem wspomagającym, jest na przykład polonistą, ale ten polonista, proszę Państwa, bo może słuchacze o tym nie wiedzą, to szczególnie jest w szkołach podstawowych, nauczyciel polonista, który zrobił studia podyplomowe, jest nauczycielem wspomagającym, chodzi na wszystkie lekcje, tak? Czyli on to, tego ucznia, polonista, daje jako przykład, wspomaga na lekcji z angielskiego, na lekcji matematyki, na lekcji fizyki. To jest jakiś absurd. Czy nie byłoby bardziej od strony takiej ekonomicznej, bardziej opłacalne, on otrzymuje oczywiście normalne wynagrodzenie w zależności od stopnia awansu, czy to nie byłoby bardziej ekonomiczne, żeby to dziecko w osobnym pomieszczeniu miało indywidualne lekcje, ale lekcje polskiego z polonistą, lekcje matematyki z nauczycielem matematyki, a nie, że nauczyciel wspomagający po studiach polonistyki zrobił studia podyplomowe, które uprawniają go do bycia nauczycielem wspomagającym. Wspomaga to dziecko ze wszystkich przedmiotów, tak powiedziałam, chemii, fizyki, matematyki. No to dochodzimy do kompletnego absurdu. I tak to dziecko ma przydzielonego, indywidualnego nauczyciela. Za tego nauczyciela państwo polskie, podatnik, musi zapłacić. No ale czy to jest efektywne, jeżeli polonista wspomaga ucznia z matematyki? Kompletnie nie. Rozbija również lekcje nauczycielowi, który prowadzi tą lekcję, prawda? Bo ma dziecko, gdzie obok siedzi nauczyciel. Ten nauczyciel mu oczywiście próbuje jakkolwiek pomóc. Inni uczniowie nie mogą z lekcji efektywnie korzystać. No i to jest taki, no bym powiedziała, dość duży dylemat też dla rodziców, no którzy posyłają dzieci, rodziców szczególnie tych biedniejszych, tak? Rodzice bogaci już teraz sobie na to pozwalają, doceniają szkoły prywatne, więc wysyłają do szkół prywatnych. Rodzice biedniejsi, no niestety nie stać ich na to, no są zdani na szkoły masowe, ale czy dzieci biedniejszych rodziców mają otrzymać gorsze wykształcenie. Wykształcenie, no marnują czas w szkole, tak? No bo jeżeli siedzą z uczniami, gdzie w klasie jest 10 nieprzystosowanych społecznie, bo tak się zachowują, jakby w ogóle nie wiedzieli, jak w społeczeństwie należy się zachowywać. Do tego dochodzą uczniowie z deficytami, a gdzie trzeba ich traktować indywidualnie, a nauczyciel ma 45 minut. Więc tak, no myślę, że należałoby się nad tym problemem pochylić. W ogóle liczebności w klasach, tak? Czy pani kurator też nie mogłaby wpłynąć na to, żeby wreszcie ministerstwo, ponieważ pan minister uważa, że to jest obojętne, ile uczniów jest w klasie, bo już kiedyś dzwoniłam, to pytanie panu ministrowi zadałam, pan minister stwierdził, że kiedyś było 30-40 i był wysoki poziom, no bo kiedyś nie było tych problemów wszystkich, które mamy obecnie. Natomiast myślę, że liczebność uczniów w klasie ma duże znaczenie. Tak, do 20 uczniów w klasie rzeczywiście możemy mówić o efektywnej nauce. Powyżej 20 uczniów jest to niemożliwe. Tym bardziej, że tak mówię, mamy uczniów nieprzystosowanych społecznie, uczniów z deficytami. Naprawdę, wszystko mamy w jednej klasie. Także będę wdzięczna za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Która z pani kurator?
Myślę, że dużo jest do mnie pytań, tylko to jest tak ogromnie wiele wątków pani poruszyła, że pewno nie na wszystkie odpowiem. Postaram się krótko i rzeczowo. Pani najpierw, znaczy to, co ostatnio pani powiedziała o liczebności osób w klasie. To jest bardzo poważny problem. Pani ma absolutnie rację, ale powiem pani tak, że no w prawie polskim, pani to o tym wie, nie ma tego limitu górnego. Jest limit górny tylko jeżeli chodzi o klasy od 1-3, potem już niestety tego nie ma. Ale to organ prowadzący w dużej mierze powinien się porozumieć właśnie z organem nadzoru pedagogicznego i ustalić liczbę. I nie mówię tego tak sobie, tylko mówię na zasadzie swojego doświadczenia, na podstawie swojego doświadczenia, bo w Krakowie przed kilku laty udało mi się podpisać z panem prezydentem Jackiem Majchrowskim porozumienie, gdzie forsowałam, że w szkołach ponadpodstawowych, mówimy o liceach, będzie 28 osób w klasie. Mówiłam to i przeprowadzałam to w tym momencie, kiedy były klasy nawet 43 i 45 osobowe w Krakowie. Tak było kiedyś. Już dzisiaj mało kto pamięta i powiem pani, że to, co udało mi się zrobić i myślę, że poprawiłam to w bardzo poważny sposób, komfort pracy nauczycieli, podziękowań jakoś od nauczycieli nie miałam, ale uważam, że dobry uczynek nie zawsze musi być podziękowaniem tutaj jakoś podsumowany. Czyli można to zrobić i trzeba byłoby zrobić. Myślę, że 28 osób to naprawdę jest taka liczba, która jest już dobra, jak na nasze warunki szkół ponadpodstawowych. To, co pani mówi, to faktycznie są 2 lata i ten rok, który był i ten, który będzie, że niestety mamy problem z tym, że jest dużo więcej osób do szkół ponadpodstawowych. Aplikuje, to jest związane z przeszłością, z kwestią przyjmowania 6- i 7-latków. Jak na pewno pani się orientuje, więc to, że pani w tym roku ma 35 uczniów i tak jest to widocznie ustalone przez organ prowadzący, no to w przyszłym roku niestety nie będzie lepiej. Cały czas jest sytuacja taka, że to też padło tutaj, że dzisiaj mamy coraz więcej tych uczniów, chociażby niedostosowanych społecznie, tak? Mamy problemy z tym, jak się zachowują na lekcjach i ciężko jest prowadzić lekcje, nawet jak ma się tych 28 uczniów. To jest naprawdę poważny problem. To jest kwestia jednak tego obniżenia dyscypliny chociażby. Mówi pani o jakimś takim remedium na to, żeby było lepiej, to znaczy skreślanie uczniów z listy uczniów szkoły i że każdy z rodziców, który się zwróci do kuratora, to ten uczeń jest przywracany. Ale to też nie jest prawda. Otóż w statutach szkół muszą być określone warunki co do tego, kiedy można danego ucznia skreślić z listy uczniów. Jeżeli kurator przychodzi na powiadomiony przez rodziców, że jego dziecko zostało skreślone i sprawdzam, jakie są zasady zapisane w statucie, a według jakich został ten uczeń skreślony z listy uczniów i tu nie ma, nie zgadzają się, no to niestety, ale w takim wypadku za każdym razem nakaz musi być jeden. Należy tego ucznia z powrotem przyjąć, skoro niezgodnie z prawem został zwolniony, więc tutaj pretensje nie do kuratora, tylko do tego, że prawo w szkole zapisane nie zafunkcjonowało w rzeczywistości. Nie jest też poza tym, myślę, jakimś lekiem faktycznie skreślanie ucznia z listy uczniów. Jest dzisiaj i funkcjonuje wszędzie, przecież w każdej szkole, obowiązek pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jeżeli dziecko ma odpowiednią pomoc udzieloną, jeżeli jest tu poważna praca z tym uczniem niedostosowanym społecznie chociażby, fachowa, a mówię to w bardzo dobrym znaczeniu i z całą odpowiedzialnością psychologów, pedagogów, to bardzo często udaje się takiego ucznia naprawdę tak wypracować z nim zachowanie, że zachowuje się lepiej. I mówię to jako nauczyciel, który ma w tym doświadczenie, bo sama miałam przez lata swojej pracy, prawie 40 lat pracy w szkole, takie doświadczenia, bardzo ciężkie, ale jednak w większości z jakimś dobrym wynikiem, bo udało się z tymi uczniami dopracować takiego zachowania, że mogli nie tylko kończyć szkołę podstawową, ale i szkoły ponadpodstawowe. Ale to ciężka praca, tak? Ciężko, coraz ciężej jest pracować, skoro mamy coraz więcej takich przypadków. Jeszcze na dodatek dzieci z orzeczeniami o jakiejś niepełnosprawności. To, co pani powiedziała, nauczyciel wspomagający na pewno nie będzie specjalistą od wszystkich przedmiotów i nie jest w stanie na naprawdę efektywnie pomóc uczniowi, ale ta pomoc, która jest świadczona przez nauczyciela wspomagającego, wcale nie polega na tym, że on mu pomaga we wszystkich przedmiotach, to raczej pomaga mu w ogóle funkcjonować w klasie. I na tym to polega i jest to właściwie zakres szkoły podstawowej, a nie szkoły ponadpodstawowej, więc tu też opowiadanie na takie na siłę włączanie bez możliwości intelektualnych ucznia, no nic nie da. Pytanie o tą ekonomikę i o sprawy z nauczaniem indywidualnym. No nie jest też to do końca rozwiązanie. No naprawdę trzeba dostosowywać do danego ucznia poziom szkoły, w którą on powinien skończyć. No i nie bardzo rozumiem, dlaczego uczeń, który nie chce się uczyć, czy nie ma możliwości intelektualnych, idzie do liceum czy do technikum. Są szkoły branżowe. Można przecież zdobyć dobry zawód i być bardzo dobrym specjalistą. No to wszystko jest kwestia takiego zdroworozsądkowego podejścia i właściwej oceny ucznia. To jest tak, jak mówiliśmy z poprzednim rozmówcą, z panem dyrektorem z Instytutu Głuchoniemych. No właśnie chodzi o to, żebyśmy naprawdę z troską podeszli do takiego człowieka i nie krzywdzili go, nie mieli wobec niego oczekiwań większych niż on może spełnić. I to wszystko w sensie takiego dopracowania się systemu ludzi, którzy rzetelnie oceniają młodego człowieka i stosują wobec niego takie zasady współpracy i też stopień wykształcenia jest szalenie ważne. Jeżeli tych dwóch stron się nie dopasuje, to będzie i taka sytuacja, gdzie pani dzwoniąc do nas, to pokazuje, jak strasznie ciężko jest tak uczyć. Ma pani na pewno ambicje i pani uczniowie ambicje, żeby jak najlepiej nauczyć. Tymczasem cała masa różnych sytuacji niepotrzebnych powoduje, okazuje, że pani nie jest w stanie przeprowadzić lekcji tak, jak pani chce, nie jest pani w stanie uczyć na takim poziomie, jak pani chce, no to budzi frustrację i budzi pytania o podstawową funkcję szkoły, tą właśnie edukacyjną. No myślę, że tyle mogę powiedzieć. No ja chcę powiedzieć jeszcze, że życzę pani, żeby warunki pracy uległy poprawieniu, że pani naprawdę mogła to swoją wiedzę z satysfakcją przekazywać swoim uczniom i mieć jak najmniej problemów z uczniami, którzy nie chcą korzystać z pani wiedzy albo też nie mogą.
A ja przepraszam, jeszcze tylko pozwolę sobie dodać, iż ktoś stanowi takie prawo, które umożliwia odwoływanie się rodziców od decyzji dyrektora szkoły, które daje prerogatywy dyskutowania z kuratorem w innych kwestiach, które sprawia, iż szkoły pomału stają się placówkami opiekuńczymi, pedagogiczno-opiekuńczymi, nasyconymi specjalistami nieprzedmiotowymi, tylko właśnie z zakresu opieki społecznej. Ktoś to prawo stanowi, więc mając te narzędzia stanowienia prawa, można je wykorzystać, przeciwdziałając tym wszystkim zjawiskom, o których pani była uprzejma opowiedzieć i opisać degrengoladę procesu edukacyjnego na poziomie szkoły średniej. Apelujemy więc do decydentów, którzy te narzędzia mają. My nimi nie dysponujemy, możemy obserwować zjawiska i je komentować, bądź też pomagać takim specjalistom jak pani przetrwać do następnego dnia. Natomiast nie jesteśmy w stanie uchwalić ustaw i rozporządzeń, które mogłyby wprowadzić konkretne korekty umożliwiające normalne funkcjonowanie polskiej szkoły, a o to serdecznie ja osobiście dzisiaj apeluję.
Dziękuję. Radio Maria, rozmowy niedokończone. Proszę bardzo.
Ignacy z Puław. Bardzo serdecznie pozdrawiam szanowne panie, a szczególnie panią kurator, którą osobiście znam, jej wielkie zaangażowanie i ten akcent polonisty, wielkiego humanisty. Zawsze dla mnie polonista był wzorem. Język ojczysty, niezwykłym kierunkowskazem wartości słowa, ale do rzeczy. Te egzemplifikacje na tak i na nie rozstrzygają sytuacji, bo można podawać przykłady i to liczne przykłady. Tymczasem stajemy wobec pewnego myślenia binarnego, przed widmem antycywilizacji, że technologia in vitro, klonowanie, adopcja dzieci, związki homoseksualne. To jest droga do powstania nowej klasy, neoproletariatu. Ma być planeta zorana, czy zaorana i wyrośnie coś nowego. To jest właśnie ta strategia. Musimy zrozumieć i pod tą strategię będziemy jakby dołączać te zjawiska, które krytykujemy, czy które pochwalamy, ale szczególnie które krytykujemy, bo one za tym stoją wielkie pieniądze, one mają wsparcie. Natomiast wracając do tego myślenia tak, tak, nie, nie, chciałbym powiedzieć, w takim modelu katedra, uniwersytet, szpital, to były najpierwotniejsze ucieleśnienia myślenia i odczuwania europejskiego. I źródłem tej kontynentalnej tożsamości był Kościół. A czasem takiej wielkiej jakby narodzin tożsamości Europy i z językiem łacińskim i z tą wielką kulturą i z dość otwartymi granicami, no było średniowiecze. Natomiast w polskim chrześcijańskim dziedzictwie można odnaleźć mądrość i odwagę aby stawiać czoło wielkim wyzwaniom religijnym i etycznym naszych czasów. Tak wypowiedział Jan Paweł II w Kanadzie w 1990 roku. I chciałbym tutaj jeszcze dodać myśl, którą zapisałem w chwili, kiedy świętej pamięci papież Benedykt XVI ustępował. I jakby na pożegnanie mówi światu, że współczesny kusiciel jest niezwykle podstępny. Cytuję. Nie popycha wręcz do zła, lecz do fałszywego dobra popycha. I to jest właśnie całe to zakłamanie. Spróbuj myśleć kategoriami przyjemnościowymi. Spróbuj się rozczulać nad biednym, nad niepełnosprawnym, bo po prostu to jest taki wielki humanizm. Tymczasem tracimy dary. Dary, które zostały wypracowywane przez setki lat. I dlatego edukację włączającą uznaję absolutnie za ideologiczną. To jest ta dwuwartościowa racja myślowa, binarna. By równać, ciągle równać, by miksować społeczeństwo, by osłabiać edukację w ogóle. A dla dzieci niepełnosprawnych czynić bardzo często dramat nieuczestniczenia, dramat osobowy w tym procesie. Utrzymywanie szkolnictwa inkluzywnego, tego utopijnego, to jest zamiast wiedzy i tożsamości dzieci i młodzieży. Mamy obraz i atmosferę dobrego samopoczucia. Raz inkluzywność, dwa redukcja religii, trzy włączanie LGBT jako środek antyrasistowski. To właśnie jest ta ideologia równości. Troska o słabych. To, co właśnie świętej pamięci ojciec święty Benedykt XVI powiedział. Tu złotówka, tam jeszcze złotówka za prawo do posiadania miliardów. To jest to oszukaństwo. I my musimy, jeśli chodzi o obronę naszej edukacji, do tej projektu ustawy Lex Czarnek musimy setki tysięcy listów napisać, ażeby ona się znalazła w końcu. Bo to są konkretne kroki realizacji tego prawa. Racja stanu, obronność, zdrowie, edukacja. I to jest krótko. Zagrożenie jeszcze w tym jest większe, że organizacje pożytku publicznego bardzo często biorą te pieniądze i będą pracować nad tym, żeby tak było. Namnożyło się zła bardzo dużo. Ja podaję teraz przykład organizacji pożytku publicznego, które jeszcze jakby nie odezwały się prawem wielkich liczb, ale za pieniądze odezwą się. Także bardzo dziękuję za dość częste tutaj podejmowanie w Radio Maryja tego programu edukacyjnego. I proszę w ogóle tutaj szczególnie ojców prowadzących, żeby rzeczywiście bardzo trafnie mówili, co robić, mówili o tym, co jest świadome i co musi być tak, tak, nie, nie. Poszukiwanie prawdy, poszukiwanie piękna da nam dobro. Triada grecka, Bóg, honor, ojczyzna, triada polska. Musimy w szkole to mieć. Musimy powiedzieć, mój przyjacielu niewierzący, czy mój kochany uczniu niewierzący, krzyż był początkiem państwa polskiego. I dlatego trzeba w szkole publicznej tej tożsamości uczyć. I on będzie wyżej. ponieważ następstwem państwa był orzeł, było godło. Potem, prawda, biało-czerwona, potem hymn. To wszystko jest naszą tożsamością i nie można w ogóle zmieniać tych poziomów. To jest cała ewolucja.
Dziękujemy, miłe panie.
No to może ja powiem, bardzo dziękuję panie Ignacy za pana głos, za piękne świadectwo. Mieliśmy okazję wiele razy rozmawiać, zawsze jest to uczta duchowa, jasne i proste wezwanie do tego, żeby skończyć z oszukiwaniem i jasno mówić, jaka jest prawda, w trosce o to, jak będzie funkcjonowało dalej państwo polskie i społeczeństwo polskie. Tak, cały czas też tu mówię, że to, co wypracowaliśmy z wielkim trudem, przecież naszą piękną, choć krwawą historią, powinno trwać i nie może być zapomniane, nie może być gdzieś tam do lamusa odstawione, ponieważ jeżeli mamy mówić o tym następstwie pokoleniowym, o kodzie kulturowym, ono po prostu musi trwać, żeby nasze życie czy pokoleń poprzednich nie poszło na marne. To jest nasze zadanie i nasz obowiązek. To, co pan mówi, Bóg, honor i ojczyzna, które stanowi o państwie polskim, musimy przekazać kolejnym pokoleniom i naprawdę nie ma co tutaj udawać bardzo człowieka poprawnie politycznego i starać się nie urazić kogoś niewierzącego mówienie o tym, co przecież stworzyło państwo polskie, dało podstawy naszej historii i w ogóle naszej tożsamości narodowej. To nie są rzeczy wstydliwe, od tego nie należy uciekać i żadne sztucznie do nas sprowadzane, przeszczepiane różnego rodzaju ideologie, które niszczą człowieka i niszczą wszystkie nasze wypracowane wartości cywilizacji chrześcijańskiej, no, są tymi, które należy odrzucić. To wszystko, co się dzisiaj dzieje, co nie wypływa tak od nas, ze środka, z naszych potrzeb, z naszej historii, tradycji, naprawdę jest tym, co niszczy. I mówiąc o edukacji, która stanowi o przecież wykształceniu całego społeczeństwa, również podejmowaniu zadań ważnych dla całego narodu i państwa, no, musi być kształtowana na tej triadzie, o której pan mówił, czyli mówimy o cały czas o edukacji klasycznej, o oparciu jej o prawdę, o piękno, o dobro, bo to tylko tak naprawdę kształtuje i buduje, bo to jest tym, co może przyniesie ciągłość naszych pokoleń. Z tego po prostu nie można rezygnować. Żadne pieniądze, które do nas spływają akurat w tym zakresie edukacji włączającej, choćby były nie wiem jak ogromne, nie mogą spowodować, że zniszczymy wszystko, co z takim trudem pokolenia Polaków wypracowały. Bardzo, bardzo dziękuję za tą pana wypowiedź, za te słowa i za tą wierność ideałom polskim.
Ponieważ zostało nam zaledwie kilka minut do zakończenia programu, więc może jeszcze nawiązując do głosów poprzednich i do apeli o zdrowy rozsądek, chciałabym dodać króciusieńkie zestawienie procentowe. O jakim zjawisku w ogóle mówimy? Bardzo często szafuje się argumentem, iż 70% uczniów wymagających kształcenia specjalnego z orzeczeniami znajduje się w szkołach ogólnodostępnych. I w związku z tym ta skala pokazuje, że nie możemy tych dzieci ze szkół usunąć, musimy całe szkolnictwo wobec nich dostosować. Tymczasem odwróćmy te procenty, to znaczy w roku szkolnym 2021/22 orzeczono dla całej populacji polskich dzieci orzeczenia o specjalnym toku kształcenia dla 4,7%. Z tych 4,7% do szkół ogólnodostępnych uczęszcza około 66%, no niektórzy podają, że do 70%. W efekcie z prostego wyliczenia wynika, że w szkołach ogólnodostępnych zaledwie 2,5% uczniów to są uczniowie z orzeczeniami. I dla tych 2,5% w skali całej Polski mamy zmienić cały system kształcenia. Dla tych 2,5% mamy podporządkować
dlatego
pozostałe...
Dobrze czasem taką statystykę przytoczyć, dobrze.
Żeby... Warto przytoczyć właśnie taką statystykę, żeby uzmysłowić, o jakim zjawisku mówimy. Nie może być tak, że 87,5% uczniów koniecznie musi się dostosować do pozostałych 2,5% w szkołach masowych.
To nawet 97,5%.
Przepraszam, tak, 97%. Tak. Słusznie. Więc to pokazuje skalę absurdu, o którym mówiła nauczycielka. Ona tych uczniów ma akurat bardzo wielu w swojej klasie. Ja mówiłam o 50%, ale są klasy, gdzie ten procent jest znacznie mniejszy. Tymczasem my zmieniamy cały system. To znaczy nie zmieniamy. Mam nadzieję, że nie dojdzie do uchwalenia, że projekt ustawy o wsparciu pójdzie do kosza, siedzi w tej chwili w jakiejś zamrażarce, a my apelujemy, ażeby zniknął ze stron rządowych i ażeby wrócić do normalności w polskim systemie edukacji w trosce o jego format, o formatowanie i edukacji i wychowania młodych Polaków, w trosce o poziom nauczania, o kształcenie myślenia, samodzielności myślenia, niezależności, ducha krytyki w zdrowym pojęciu, a nie polemizowania ze wszystkim i z całym światem, tak jak się w tej chwili oczekuje od młodzieży. Także młodym Polakom życzymy wspaniałych, tak jak dalej, kadr nauczycielskich, normalności w szkole, nauczycielom spokojnej pracy i wspaniałych efektów ich wielkiego, trudnego działania.
Takie reagowanie, prawda? Bo jak to zrobi jedna rodzina, czy jedna mama, tata na klasę, czy jeden nauczyciel, to rzeczywiście może być jakaś stygmatyzacja i zawsze potrzebujemy też sprzymierzeńców, którzy rozumieją, widzą problem i wiedzą, czy słyszą nas, wiedzą, jakie mogą być tego konsekwencje. Co możemy robić, żeby rzeczywiście też jakoś bronić się albo... No bo można pisać do różnych i petycje, ale jak tutaj przeciwdziałać? Co panie proponują?
Ja chciałabym jeszcze tylko zwrócić uwagę na te ostatnie dane, które podała pani Hania, bo one są bardzo wymowne. Jeżeli my mówimy o tym, że jest takie wielkie działanie, tak ogromne pieniądze, a tak naprawdę potrzeby są niewielkie, bo jeżeli mówimy o 2,5% dzieci z całej populacji w szkołach ogólnodostępnych, to wygląda na to, że to w ogóle nie jest prawda, tak? Że wcale nie o te dzieci chodzi, że chodzi o zmianę w ogóle sposobu myślenia całego społeczeństwa polskiego, że chodzi o jakąś taką wielką inżynierię społeczną, ale zatem coś musi się dalej pod tym kryć, tak? I ja uważam, że podsumowanie tej naszej audycji powinno być właśnie takim pomysłem na pytanie zadane ludziom, którzy troszczą się o Polskę, myślą o Polsce i kochają tą Polskę. Jaka ma być przyszłość Polski, jeżeli wpadamy w tego typu pułapki? Bo to jest najwyraźniej wielka pułapka. To jest jakiś zastępczy temat. Pytanie, o co tak naprawdę w tym momencie chodzi? Dlaczego my mamy tak bardzo przebudowywać swoje społeczeństwo? Jaki cel temu faktycznie służy? No, Ja myślę, że to, że dzisiaj w tej audycji usłyszeliśmy bardzo ciekawe i mądre głosy ludzi, którzy są naprawdę zatroskani edukacją, to jest wielka sprawa. Osobiście za to bardzo dziękuję. Myślę, że nadzieja na to, żeby Polska wróciła do pomysłu edukacji, która tak naprawdę jest wysokiego poziomu, a przede wszystkim jest dopasowana do możliwości wszystkich dzieci, no jednak ma możliwość zafunkcjonowania. Potrzeba tu jednak świadomości i aktywności społeczeństwa i myślę, że w dużej mierze nie tylko rodziców, ale i nauczycieli. Nauczycieli, którzy powinni wyraźnie stać na stanowisku tego, że jako nauczyciele przedmiotowcy mają zadania uczenia, kształcenia, no i wychowania odpowiedniego młodych ludzi. A tam, gdzie jest potrzeba opiekowania się bardziej niż uczenia, to też mamy do tego fachowców dzisiaj, bo i osobiście uważam, że system edukacji w Polsce funkcjonował w sensie zapisu bardzo dobrze. Szkoły nasze specjalne, jeszcze raz to powtórzę, są bardzo dobrze zorganizowane. Szczycimy się bardzo dobrymi specjalistami i właściwie trzeba byłoby tylko zmienić nazwę tych szkół specjalnych na specjalistyczne i byłoby to bardziej prawdziwe. A pora, żeby te szkoły, no, brzydko nazywając masowe, no, jak tu jedna pani powiedziała, zgadzam się, to nie jest żadna nobilitująca nazwa, no te szkoły powinny starać się, żeby stać i chlubić się wysokim poziomem nauczania i jak najmniej, proszę Państwa, tego zdalnego nauczania. Nie wpadajmy w pułapki w żadnych szkół w chmurze. Trzeba dzieci wprowadzać w życie społeczne, trzeba budować relacje, trzeba po prostu budować społeczeństwo. Społeczeństwo ludzi aktywnych, ludzi, którzy po prostu będą dbać o to, żeby Polska stawała się coraz wspanialszym, piękniejszym krajem.
Dziękuję. To był głos pani kurator, pani Barbary Nowak.
A jeszcze odpowiadając ojcu na pytanie, co możemy zrobić, to między innymi w tym celu powołaliśmy Ruch Ochrony Szkoły w ubiegłym już roku, 28 sierpnia 2022 roku, w reakcji na te niekorzystne zjawiska, które obserwujemy od jakiegoś czasu i jednocząc nasze wysiłki, konsolidując kilkadziesiąt już w tej chwili organizacji i osób prywatnych wokół tego celu, ażeby właśnie chronić polską szkołę. Także zapraszamy do aktywności, do dawania świadectwa odwagi nauczycieli. Bardzo wiele już otrzymujemy korespondencji, ekspertyz, głosów, także głosów uczniów, za które ja osobiście bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich naszych sygnatariuszy, a osoby, które jeszcze o nas nie słyszały, zapraszam na nasz portal ruchochronyszkoły.pl i tam można przeczytać choćby szczegółowo informacje na temat tych wszystkich zjawisk, właściwie o których dzisiaj mówiliśmy, może najmniej na temat seksualizacji w szkołach, bo ten temat wielokrotnie już na antenie u ojców się pojawiał, ale u nas to wszystkie, te wszystkie trzy główne problemy, czyli właśnie nauczanie zdalne, seksualizacja i kwestia edukacji włączającej, to są podstawy zainteresowania ruchu ochrony szkoły. Także zapraszamy do aktywności. To właśnie możemy robić i to robimy.
Jeżeli mogę, to ja tylko jedno zdanie chciałam na koniec. Ja chciałam powiedzieć tylko, że proszę odczytać ten nasz głos dzisiaj na antenie jako głos za dobrą szkołą polską. My tak naprawdę nie jesteśmy ani przeciwko komukolwiek. My jesteśmy po prostu za tym, żeby w naszych szkołach była wysoki poziom nauczania, żeby wszystkie dzieci miały bardzo dobrą opiekę, żeby nikogo nie krzywdzić i żeby nauczyciele naprawdę mieli możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami i pracy z młodzieżą. Życzymy wszystkim naprawdę jak najlepiej na początku tego nowego roku i dziękujemy serdecznie, że mogliśmy się z Państwem spotkać na tak pięknej antenie, jaką jest Radio Maryja i Telewizja Trwam. Dziękujemy ojcom serdecznie, a zwłaszcza ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi.
Dziękuję.
Dziękujemy za gościnność i za życzliwość i za podjęcie tak trudnych tematów. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Walka o wychowanie i edukację to temat naszych rozmów niedokończonych. Goście Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty, i Hanna Dobrowolska, ekspert oświatowy, autorka podręczników. Dziękuję też i Państwu za uwagę, dziękuję za włączenie się, za stawiane pytania, kwestie. Bóg zapłać.